Stefan mi przydzielił temat grzechu. Im bardziej słuchałem tego świadectwa, mniej miałem ochotę mówić o tak przykrych sprawach. Zostałem głęboko poruszony świadectwem o Bożej miłości, które usłyszałem. Świadectwem tak naprawdę autentycznym i dojrzałym. Jest coś zbieżnego. Być może na pewno inne były nasze drogi, ale taka zbieżność jest, powiem wam o sobie. Ja się wychowałem w rodzinie bez ojca, w rozbitej rodzinie. I długie lata mi zajęło zrozumienie siebie samego i rzeczy, które się działy w moim wnętrzu. Generalnie byłem człowiekiem, który się strasznie ze sobą samym męczył, tak mogę to określić, do 28 roku życia. Nie mogłem znaleźć miejsca wśród ludzi, roznosiło mnie. Z jednej strony miałem jakieś głębokie kompleksy, z drugiej strony chciałem grać pierwsze skrzypce. Byłem nieśmiały, odkryłem szybko, że alkohol to zmienia bardzo skutecznie i szybko, i po jakimś czasie już bez alkoholu nie mogłem funkcjonować. Gdzieś szukałem, szamotałem się jakiegoś sensu tego życia, coraz mniej go dostrzegałem, raczej docierało do mnie to negatywne doświadczenie, które zakrapiało się suto coraz częstszymi imprezami, i przyszedł taki moment, kiedy pewna studentka anglistyki zaczęła mnie ewangelizować. Było w roku 84. Ona trafiła do Dominikanów w Krakowie, beczki dominikańskiej, odnowa w Duchu Świętym, no i zaczęła mi zamęczać o Panu Jezusie. A ja facet, w tym wszystkim to ja uważałem, miałem takie przekonanie, że ja trzymam życie tak, prawda? I tacy są goście, co ze mną imprezują i do końca zostają, prawda? A tu mi jakieś dziewczę opowiada o Panu Bogu, o Panu Jezusie. Przyszedł taki moment, że po wielu miesiącach ona myślała, że no ja jestem taki facet, którego się nie da zewangelizować, i troszkę dała spokój, cieszyło mnie to, ale się martwiłem, że trafiła do jakiejś sekty i jakieś dewiacje religijne się pojawiły, bo to była siostra mojej żony, szwagierka, członek rodziny, więc jak się takie rzeczy dzieją, to martwi człowieka. Ale przyszedł taki moment, kiedy zobaczyłem stan, w którym się znalazłem. Rodzina na progu rozkładu, uzależnienie już od alkoholu, no bo jak samemu się dzień zaczyna od tego, no to już jest uzależnienie, prawda? W pracy, praca na włosku jako młody lekarz, anestezjolog. Kiedyś to zobaczyłem po prostu w pewnym momencie, że to jest jakaś równia pochyła. No i Grażyna wtedy mnie zachęciła do modlitwy, żeby wezwać Jezusa, żeby oddać Mu swoje życie. No myślałem, nie mam nic do stracenia. Ogólnie to lubiłem takie różne szaleństwa robić. No to jeszcze jedno. I pomodliłem się, ale zrobiłem to szczerze, bez jakiejś większej wiary. I powiem wam, od tego momentu autentycznie moje życie zaczęło się zmieniać. Zmienia się do tej pory. To już jest lat 26, zdaje się. Jestem na tej drodze. Cały czas to życie się zmienia i wymagam jeszcze dużo pracy, inwestycji Bożej. Ale pewne zmiany takie podstawowe zaszły bardzo szybko. To, co zmieniło się, to, co pamiętam, to jest właśnie doświadczenie Bożej miłości, w świetle której odkryłem siebie samego. Po prostu ja zobaczyłem, Pan Bóg mnie uzdrowił w tym momencie z wszystkich moich kompleksów. Zobaczyłem, że jestem sobie taki zwykły człowiek, który nie musi szukać, aspirować, konkurować, walczyć, miotać się. prostu jestem sobie takim zwykłym człowieczkiem, którego on kocha i w świetle tej miłości ja po prostu poczułem ulgę taką niesamowitą. Ta miłość przyniosła mi ulgę, która jest bardzo żywa w mojej pamięci, która trwa do teraz. Oczywiście nie tak intensywnie jak na początku. To było bardzo intensywne doświadczenie. Tam był ten chrzest Duchem Świętym. Doświadczenie wiary bardzo, bardzo intensywne. Chodziłem kilka tygodni, pamiętam, to trwało i dziwiłem się, jak ja mogłem być taki głupi. 28 lat, ja myślałem, że to są legendy, że to są stare babki w kościele, że to jest oazowiczki jakieś młode, tacy dzieci jakieś, no nie wiedzą, co z sobą zrobić, no to tam się wciągnęli ich do kościoła. Ja taki głupi byłem. Czy to jest prawda? Przecież Bóg żyje, Jezus żyje. I ta ulga niesamowita, że ja jestem po prostu, no ja, jak i ja, grzeszny, zwykły człowiek. A więc takie było doświadczenie Bożej miłości. I jestem Bogu wdzięczny do dzisiaj. Przez te lata ono, tak jak mówię, nie było takie intensywne. Nawet bym powiedział, że całkowicie były długie okresy, kiedy zniknęło. Kiedy żyłem jakby tą pamięcią, doświadczeniem tych uczuć, tego, ale już te kompleksy, te złe emocje nigdy nie wróciły. Ale druga rzecz się też stała wtedy, że doświadczyłem zwycięstwa Bożego nad kilkoma sprawami, które mnie męczyły, które nawet jako człowiek tam wierzący, niewierzący, z daleka od Boga, zdawałem sobie sprawę, że są złe, w Kościele są nazywane grzechem. Ja w tym tkwię, powtarzam to, po prostu nie podoba mi się, że to robię. I doświadczyłem, że z kilku tych rzeczy właśnie udało mi się wyjść. Były grzechy związane z moją seksualnością, grzechy związane z moją fantazją. Ja miałem nawyk kłamania. Okłamywałem moją żonę równo. Świetnie mi to szło, bardzo dobrze. Zresztą, gdzie się dało lawirować i cyganić, to po prostu zawsze korzystałem z takiej okazji. Parę egzaminów, niestety też, używając tego właśnie, tej zdolności, no było mi łatwiej zdać, muszę to przyznać ze wstydem. No szukałem panią, bo jej powiedziałem, zbudziłem litość w pani egzaminatorce. Kazała mi czekać 2 godziny, była strasznie bezwzględna, wszystkich oblewała. No i czekam te 2 godziny, niewiele tam umiałem. No i się wkurzyłem, mówię, idę na obiad. Ale sekretarce powiedziałem, żeby jakby mnie pani profesor wołała, to żeby powiedziała, że poszedłem na stację bilet oddać na pociąg, bo właśnie miałem jechać do domu bardzo daleko, tam też wymyśliłem, na drugi koniec Polski. I że zaraz wrócę już. No więc jak wróciłem z obiadku tam z knajpy na rogu, no to ta sekretarka mówi, no, że właśnie wołała mnie pani profesor. No i co powiedziała jej pani? Powiedziałam. No więc jak już wszedłem, to pani profesor było tak głupio, że ja poleciałem, że ja do domu nie pojechałem. Musiałem bilet oddać, że mi podpowiadała nawet tam, żebym tylko zdał, żeby mnie tylko nie oblać. No i tak człowiek cyganił po prostu. Był uwiązany w różne sprawy. I po tym ja po prostu zobaczyłem, że ja nie umiem kłamać. Przychodziły czasem jakieś takie pokusy, ale że ja nie mogę. Jest jakaś siła, która po prostu no, trzyma te myśli na uwięzi, która nie pozwala tej mojej fantazji budować kłamstw. A więc doświadczyłem uwolnienia, autentycznego uwolnienia od wielu paskudnych grzechów, od alkoholu oczywiście, alkoholizmu. 26 lat całkowitej abstynencji. Ale chciałem się z wami podzielić teraz taką moją perspektywą tego, czym jest grzech. Bo grzech nie jest słowem popularnym, jest coraz mniej popularnym. Nawet w kazaniach w kościele, jak się za dużo mówi o grzechu, to wiernym się nie podoba, bo to do czasów już nie przystaje, już nie mówię poza kościołem. Jest to grzech. No to jest taka teoryjka chrześcijan. Prawda? Jaki grzech? Człowieku. Tutaj internet, XXI wiek. Czy mógłbym prosić tą prezentację? Zadam wam taką co to jest za zdjęcie? To jest Hiroshima, tak. To jest Hiroshima. A to? Nie, to jest po trzęsieniu ziemi w Turcji. To jest tsunami, jakby ktoś miał wątpliwości. Pokazałem parę kataklizmów. Czy ktoś z was uważa, że może, no, który z tych kataklizmów jest największy, albo jakiś inny kataklizm, taki, który dotknął wielką liczbę ludzi naraz. Czy potraficie, bo ja może nie wybrałem największych tutaj, takie, które miałem pod ręką. No jeszcze był, wiem, że tam meteoryt tunguski, straszne spustoszenia zrobił, wyginięcie dinozaurów. Podobno prawie, że życie wymarło na planecie, jest taka teoria. Czy jeszcze kataklizm jakiś możecie? Wojny. Druga wojna światowa. Niesamowity kataklizm. Zginęło kilkadziesiąt, prawie 100 milionów ludzi. Polska straciła 17% populacji, najwięcej w Europie. Najwięcej na świecie w ogóle w czasie II wojny światowej. Procentowo. Ale chcę powiedzieć, że to, co się stało w Ogrodzie Eden, jest tak naprawdę największym kataklizmem, największym nieszczęściem, które dotknęło człowieka, dotknęło ludzkość. To była historia jednego człowieka, czy dwojga ludzi, okazali nieposłuszeństwo Bogu i pisze święty Paweł w liście do Rzymian, przez jednego człowieka grzech wszedł na świat. Do tego czasu człowiek był zabezpieczony takim kloszem. Była pewnego rodzaju szczelność. Szatan nie miał dostępu do człowieka, do naszych rodziców. Przez nieposłuszeństwo ten system się rozszczelnił, można tak powiedzieć, i grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. I ta śmierć przeszła na wszystkich ludzi, tak mówi Słowo Boże. Grzech i śmierć przeszła na wszystkich ludzi. W innym tłumaczeniu śmierć rozpanoszyła się po prostu. Czyli to było straszne nieszczęście. To, co się stało w Ogrodzie Eden, rozpoczęło nową epokę, gdy zaczęły działać zupełnie inne mechanizmy, został zaburzony pewien porządek, harmonia człowieka ze Stwórcą. I my w tej chwili żyjemy w epoce po tym właśnie wielkim kataklizmie. Jesteśmy jakby produktem czy spadkobiercami nieszczęścia Adama. Rodzimy się już jako dzieci z pewnymi skłonnościami, o których powiem, ale te skutki dotyczą nie tylko naszych serc. Dla przypomnienia, one dotyczą całego stworzenia. Dlaczego świat jest, skoro Bóg jest tak dobry i kocha wszystkich i mnie, dlaczego świat jest taki zły? Dlaczego są choroby? Dlaczego jest cierpienie? To wszystko się zaczęło w Ogrodzie Eden. Natura została skażona. Harmonia stworzenia została zaburzona. Trzęsienia ziemi, wojny, nienawiść, morderstwa, pycha imperatorów, ideologów. To jest wszystko, ma swój początek w Ogrodzie Eden. To jest wszystko przez to, że grzech i śmierć, grzech wszedł na świat. A grzech i śmierć przeszła na wszystkich ludzi, również ludzi tych pokoleń. Płynne ataki na World Trade Center w 2001 roku też ma swój początek w Ogrodzie Eden. A więc grzech wywołał skutki, które dotyczą całego stworzenia, ale skutki dotyczące nas oczywiście są równie ważne i warto o nich pamiętać. No, ważnym skutkiem jest to, że straciliśmy Boga z oczu. Nie możemy Boga widzieć, nie możemy Go doświadczyć, dotknąć. Jest jakaś bariera. No, kto z nas widział Boga? Nikt. Mamy pewien dar doświadczenia Boga, bardzo bliskiego, oczywiście, jako chrześcijanie, jako ludzie wierzący, ale to jest jakby już inna, dalsza część, o której nie będę w tej chwili mówił. Oprócz tego, że straciliśmy tą relację z Bogiem, relację miłości, którą tak trudno jest odbudować, tą relację, w której odbudowaniu potrzebujemy kogoś takiego jak ta studentka anglistyki, która takiego opornego człowieka dopiero zwraca na właściwą drogę, czy dzieci i rodzina, poprzez którą Pan Bóg przypomina o swojej miłości. Miłość Boża jest dla wielu ludzi, dla większości ludzi czymś abstrakcyjnym. Ona gdzieś po prostu nie funkcjonuje w sercach, w umysłach, dlatego że jesteśmy od Boga oddzieleni. Ludzie rodzą się i my się też rodzimy jako spadkobiercy grzechu pierworodnego. Ale powstał jeszcze jeden mechanizm, jeden skutek, który jest bardzo istotny. Dlaczego my grzeszymy? Dlatego, że Pan Bóg ostrzega Kaina w Księdze Rodzaju, mówi takie słowa. Kain, który już ma minę ponurą, który już planuje, już jest w jego sercu nienawiść w stosunku do swojego brata, który składa ofiarę. Bóg patrzy, mówi, dlaczego masz twarz ponurą? Ostrzegam cię, słuchaj, grzech leży u wrót i czyha na ciebie. To, co się teraz z tobą dzieje, Kainie, to jest pokusa na razie, ale odbierasz jakiś fałszywy sygnał do twojego serca. Jeżeli postąpisz według tego sygnału, będzie to przekroczenie mojego prawa, mojej grzech przeciwko miłości. Grzech leży u wrót i czyha na ciebie. I właśnie porównanie. Zostaliśmy stworzeni, czy nasi rodzice w ten sposób, że odbierali jeden sygnał. Ja mam takiego pilota do bramy, gdzieś w domu też, to jakąś bramę tam z internetu ściągnąłem. Znacie sprawę, prawda? Jest sygnał i ja panuję nad tą bramą. Naciskam sobie na prawy przycisk, brama się otwiera. Naciskam sobie na lewy przycisk, brama się zamyka. Ale może się zdarzyć taka historia i wtedy wszystko jest w porządku. Możemy sobie wjeżdżać, wyjeżdżać, wpuszczać gości, wpuszczać tych, których chcemy, tych, których nie chcemy, nie wpuszczać. Ale co się może zdarzyć? Że sąsiad jakiś złośliwy, wiecie jak się kradnie samochody, że się odczytuje te sygnały po prostu, jak ktoś nieostrożnie używa pilota i potem można sobie zdobyć kod dostępu i włamać się do auta. Tak samo sąsiad jakiś złośliwy, który by sobie dorobił, to ta rączka to miała być czarna taka z piekła właśnie, została przyczerniona z takim podrobionym pilotem, nagle zaczyna mieć coś wpływ na moje życie. Że wtedy, kiedy ja chcę, żeby ta brama się otwierała, ona akurat się zamyka i robi szkody. Przestaje panować nad bramą, bo przeciwnik uzyskał kod dostępu do miejsca sterowania. To miejsce sterowania jest we mnie, a tym przeciwnikiem jest szatan. Ten fałszywy sygnał to jest pokusa. I poprzez grzech Adama wszyscy z nas, wszyscy funkcjonujemy właśnie w takiej sytuacji i my, którzy doświadczyliśmy już owoców Ducha Świętego i wzrostu chrześcijańskiego również, ten mechanizm nie został całkowicie wyłączony. Ten patologiczny mechanizm. On dopiero zostanie wyłączony ostatecznie, kiedy zostaniemy już, doświadczymy odkupienia, zmartwychwstania ciał. Dopóki jesteśmy w ciele, tu na ziemi, będą się różne właśnie takie sygnały z podrobionego pilota do nas dostawać. I pytanie, czy my panujemy nad bramą, czy czasem jest tak, że ta brama po prostu panuje nad nami. To jest mechanizm grzechu. Albo inny przykład. Chcielibyśmy wieść sobie takie przyjemne życie i spokojne. Jechać sobie na koniu przez prerię, wiaterek powiewa, ktoś ma włosy, to mu rozwiewa, ktoś nie, to ma mniej radości trochę. Tymczasem, no wszyscy marzymy o takim życiu, tymczasem okazuje się, że życie wygląda często tak, że to nie jest przejażdżka przez prerię. Że jest coś w nas się rodzi takiego, czego później się wstydzimy. Jest jakaś siła, to się mówi, to było silniejsze ode mnie. To dotyczy sfery uczciwości, solidności, to dotyczy seksu. To było silniejsze ode mnie, bo wlazłem na taką stronę i zobaczyłem kobietę rozebraną. I potem już nie mogłem się odczepić od tej strony. Potem wlazłem na następną, a tam zobaczyłem, że jest filmik. No to go obejrzałem. Na drugi dzień tylko o tym myślałem. Co to jest? Kto panuje? Ja panuję, czy grzech panuje? Tutaj to jeszcze jest jakaś szansa, prawda? Nie wiadomo, jak się to skończyło, ale najczęściej to bywa tak. Kto panuje właśnie? I to jest nasz problem, nasze nieszczęście. Taki filmik tam mam jeszcze, jakbyście chcieli zobaczyć. Jak z kolei przykład narciarski z Body Millerem. Mam nadzieję, że się uda odtworzyć. Jeżdżenie na nartach generalnie powinno polegać na tym, że narciarz panuje nad nartami, a nie narty nad narciarzem. Jak narty nad narciarzem zaczynają panować, to się zaczyna nieszczęście. No ja z tego żyję jako chirurg twardy, ale jest film, tak. Powiedzcie mi teraz, widzicie, co się dzieje? Body Miller, czy on wyjdzie z tego? Kto panuje nad nartami? Narta panuje, czy? No, kto jest za tym, że wyjdzie z tego? Kto? A kto jest za tym, że padnie?
Jedno ma jeszcze...
Patrzcie, no ale jak... Kto uważa, że wyjdzie? Co? No kto uważa, że wyjdzie? Co? A, nie ma. Jeden. Wyjdzie?
Nie, wyjdzie. A ktoś zna ten filmik. Okulary. Kto to oglądał na żywo?
No.
Powiem wam, że mięśnie tej lewej nogi to są na wagę złota.
Wyszedł z tego. Jakaś, prawda, rozwinięty, koordynacja i tak dalej, zupełnie wyjątkowo. Normalny narciarz by z tego nie wyszedł, dlatego że narty zaczęły nad nim panować. Jak my zaczynamy włazić na internet, jak my widzimy jakąś okazję do zarobienia nieuczciwych pieniędzy, to całe niebo patrzy na ciebie, tak jak my na ten film teraz. Wyjdzie z tego, czy nie wyjdzie? Kliknie. Moi bliscy, moja babcia mówi, wyjdzie, dziadek mówi, nie wyjdzie, nie ma szans. Wyjdzie, modlą się, wstawiają się za nami, żebyśmy wyszli, żeby nie narty, żeby nie grzech, żeby nie koń nami powoził, tylko żeby my, oświeceni Duchem Świętym, mocą Bożą, żebyśmy z tego potrafili wyjść, z tej sytuacji. Jesteśmy po prostu w tym nieszczęściu, że jesteśmy grzesznikami i grzech często bierze górę nad nami. To bym prosił dalszą część. Grzech to jest po prostu nasza dola. To jest nie wypadek, tylko przekroczenie tam czegoś, polecę do spowiedzi, załatwione. Grzech to jest po prostu często nawyk, usidlenie wśród wielkich charyzmatyków, doświadczonych chrześcijan. Skąd się biorą zgorszenia, skandale, rozłamy? Skąd się to brało w pierwszych wiekach już chrześcijaństwa, że syn współżyje tam z siostrą swego ojca, czy z ciotką i tak dalej. To, o czym pisze święty Paweł, bierze się stąd, że właśnie tacy się rodzimy, że grzech jest po prostu czymś, co czyha u naszych wrót. I musimy o tym pamiętać. Jeśli mamy być gorliwymi, wartościowymi sługami Chrystusa, to nie możemy o tym zapomnieć nigdy. Będąc w grzechu, teraz jest pytanie tak, no ale są grzechy i grzeszki, prawda? No zabić kogoś to jest grzech, nie? No ale tam okantować, przejechać na gapę, czy tam jakiś seks przygodny, no to chyba nie jest jakiś wielki grzech. Ja mam takie pytanie, ile ogniw trzeba zepsuć, żeby łańcuch spadł na ziemię? No jedno. I tak jest z grzechem. Jedno ogniwo zerwane i zerwana jest relacja. Znaczy Bóg nie przestaje nas kochać. On cały czas nas kocha, tylko my tracimy w tym momencie zdolność odbierania sygnałów z tego Bożego GPS-u, z tego Bożego prowadzenia. Dlatego trwanie w stanie grzechu niewyznanego w sakramencie pojednania jest po prostu wielkim nieszczęściem, wielką nierozwagą. Bo jesteśmy narażeni cały czas na fałszywe sygnały. Bo wielokroć mocniej to na nas działa niż wtedy, kiedy jesteśmy w stanie łaski. Pan Bóg jest jak GPS, ale GPS ma jeden warunek. Musisz się podłączyć do tego GPS-u, musisz oczyścić swoje serce, musisz grzech wyznać, musisz być w stanie łaski. Czasem ten grzech jest bardzo ukryty i łatwo się oskarża całe otoczenie o jakieś niepowodzenia, problemy, napięcia, nerwowe sytuacje w rodzinie, we wspólnocie. Pan Bóg pokazuje, że to właśnie ty, kolego, w tobie gdzieś tam jest to źródło, że ty jesteś tym, który jest problem. To ty powinieneś pokutować. To słyszeliśmy też w pierwszym świadectwie. Trwanie w grzechu i brak takiej radykalnej postawy, natychmiastowej walki z grzechem, powoduje bardzo jedną rzecz fatalną, że chrześcijanin staje się otwarty na poglądy, opinie i styl życia środowiska wrogiego chrześcijaństwu, wrogiego lub obojętnego Bogu. Jeśli nie trwamy w łasce, tylko sobie żyjemy tam z jakimiś grzeszkami, wtedy dużo łatwiejszy dostęp mają do nas wszystkie media, internet, filmy, prasa, opinia ludzi, wśród których się żyje, którzy nie widzą nic złego, na przykład w eutanazji, którzy nie widzą nic złego w środkach takich jak in vitro. No bo przecież trzeba pomóc biednym ludziom. My przesiąkamy takimi opiniami i rozmiękcza się nasz radykalizm ewangeliczny. Jeżeli trwamy w grzechu, nie zaczynamy nie widzieć nic złego w zakupach niedzielnych. No bo wszyscy tak robią. No cóż, no już tak się to potoczyło, to życie w tej Polsce. Parkingi pełne przed hipermarketami w niedzielę. No, to ja też może pójdę, no, skoro idą na spacery. Zaczynam przesiąkać jak gąbka. Powodem tego jest grzech, który nie podjęliśmy walki, który nie jest wyznany. Grzech czyha u wrót i otwiera możliwość na te fałszywe sygnały, które sterują naszym myśleniem i naszym postępowaniem. Styl życia. I ten styl życia też często nie jesteśmy radykalni, żeby go przekazać naszym dzieciom, naszym rodzinom. Potem się dziwimy, że nasze dzieci idą już jak w dym w to wszystko, co nam troszkę się już zaczyna tylko nie podobać. Dzieci w to idą. Nie mamy siły ich zatrzymać. Grzech powoduje jeszcze jedną rzecz, ostatnią, o której chcę powiedzieć. Słyszeliście o takiej chorobie, która nazywa się anoreksja? Wiecie, na czym to polega? To jest brak uczucia głodu. Czyli no, ktoś może iść, szwedzki stolik, restauracja, dwa dni nie jadł, jego to nie rusza, bo któryś z was potrafiłby tak się zachować? Chyba. Chyba nie. To jest po prostu choroba, to jest ciężka choroba. Anoreksja to jest choroba, zaczyna się od odchudzania, od właśnie przyjmowania stylu tego świata, bo muszę być chuda, szczupła, tak jak narzuca po prostu opinia tego świata. Najczęściej tak się to zaczyna, potem się to przeradza w anoreksję, brak głodu. Kończy się to czasem śmiercią, czasem kończy się chorobą psychiczną, ale chcę wam powiedzieć, że powodem, skutkiem trwania w grzechu niewyznanym, miesiącami, tygodniami, to jest anoreksja duchowa. Idziemy do kościoła, na mszę świętą. Podchodzą ludzie do stołu pańskiego, karmią się krwią i ciałem pańskim, a my stoimy, chociaż nie było, nie byliśmy już tydzień, dwa tygodnie, a nic nas nie bierze. No pójdę, nie pójdę, co to za różnica? To jest choroba. Chrześcijanin, który trwa w stanie łaski, ma w sobie głód Boga, głód Eucharystii, głód szukania Go, głód modlitwy, głód napełniania się Duchem Świętym, głód przylgnięcia do Chrystusa. Jeżeli żyjemy w grzechu, to ten głód znika, stajemy się duchowymi anorektykami. A więc obojętne, jaki grzech masz, gdzieś tam, popełniony, niewyznany, zachęcam, żeby to pilnie pójść, zrobić dobry rachunek sumienia, wyznać to i postanowienie poprawy podjąć. Modlić się o moc ducha, żeby już tym razem zapanować nad tym koniem, żeby zapanować nad nartami, żeby nie dopuścić do tego, żeby nie żyć w izolacji. I jest wiele ostrzeżeń, o których mówi Pismo Święte, właśnie do doświadczonych chrześcijan. Mówi Pan Jezus, uważajcie, bo zły duch po 7 latach wraca i zastaje takiego chrześcijanina we wspólnocie, na spotkaniu mężczyzn, już oświeconego, wysprzątane, wzrost duchowy, nauczony po różnych konferencjach. Wchodzi, zabiera jeszcze złośliwszych kumpli, jeszcze z innymi tymi pilotami, jeszcze lepiej skonfigurowanymi i atakuje. I często widziałem wiele upadków ludzi, którzy pięknie wzrastali jako chrześcijanie w różnych grupach modlitewnych. 5 lat, 10 lat, nie ma ich teraz. Widziałem rodziny chrześcijańskie, małżeństwa chrześcijańskie, bardzo mocne, byli filarami. Już nie są małżeństwami. Być może zapomnieli o tym, że żyją w tej epoce po upadku Adama, po grzechu pierworodnym. Zapomnieli, że grzech czyha u wrót. I diabeł nigdy nie zrezygnuje, żeby nas rozłączyć, rozdzielić nasze więzi rodzinne, rozdzielić nasze więzi wspólnotowe, rozdzielić naszą więź z Bogiem przede wszystkim. Więc po 7 latach Paweł, święty Paweł mówi, kto stoi, niech baczy, żeby nie upadł. A święty Jan mówi, że jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to czynimy Boga kłamcą. A więc mówię to po to, żeby nam przypomnieć, uświadomić, w jakich czasach żyjemy, na co powinniśmy być wrażliwi, a oczywiście dla biednych ludzi, którzy są wodzeni za nos przez diabła, przez własne ciało, własny egoizm, to jest właśnie jeszcze inny przykład niepanowania, prawda? Znacie, taki billboard był, prawda? To są nieopanowane emocje. To jest przepaść między nami a Bogiem. I wszelkie próby pokonywania tej przepaści na ogół się źle kończą. Jest tylko jeden sposób pokonania tej przepaści, ale o tym będzie po przerwie. Jest ten właśnie Boży sposób. Wielka akcja ratunkowa miała miejsce w historii, odbyła się. To była misja naszego Pana Jezusa Chrystusa, żeby dać nam nową moc, nowe serca, nowe motywacje, nowe pragnienia, nowy entuzjazm, żeby iść za Nim, żeby być Jego uczniami, korzystać z Jego mocy, sprzeciwić się grzechowi, sprzeciwić się światu i być świadectwem dla innych, budować swoje życie chrześcijańskie i życie innych. Myślę, że teraz mamy przerwę. Tak?